Jest 14.12 z sekundami. Ryszard Minko, witam Państwa w programie Wersja Lokalna. Dzisiaj zajmiemy się problemem z istniejącym od 2012 roku Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach niedaleko Wasilkowa. Ówczesne instytucje odpowiedzialne za jej lokalizację dość entuzjastycznie podchodziły do planów prywatnego inwestora, w przeciwieństwie do okolicznych mieszkańców, którzy obawiali się kłopotów i jak się później okazało, chyba nie były to zupełnie nieuzasadnione obawy, bo to tam właśnie od samego początku istnienia instalacji dochodzi do groźnych pożarów śmieci. Pierwszy wybuchł jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności w lutym 2012 roku. Gaszenie trwało dokładnie tydzień. Drugi pożar to 2015 rok, kolejny rok później i ostatni to właściwie świeże wydarzenia sprzed dwóch tygodni, noc tuż przed Świętem Niepodległości. Tym razem blisko 200 strażaków uporało się z opanowaniem ognia w ciągu 60 godzin. Co się dzieje w sortowni, że dochodzi tam do takich zdarzeń? Jaki wpływ na środowisko mogą mieć pożary i czy ktokolwiek kontroluje tę sytuację? Właśnie o tym porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Lech Magrel.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk.
Dzień dobry państwu.
I Wojciech Dziedzic, mieszkaniec Studzianek i członek Stowarzyszenia Demos Kratos. Stamtąd osoba, która właściwie od samego początku przygląda się tej inwestycji. No niestety nie ma z nami przedstawiciela.
Dzień dobry państwu.
Niestety nie ma z nami przedstawiciela zakładu sortowni. Zapraszałem go, niestety na moje maile nikt nie odpowiedział. Szkoda troszeczkę. No ale właśnie, na początek wyjaśnimy dokładnie, czym jest Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami, bo nazwa brzmi innowacyjnie i ciekawie, ale właściwie co to jest, bo funkcjonują różne nazwy. Jedni na to mówią sortownia, a drudzy mówią na to składowisko odpadów. Panie dyrektorze, może pan wie, co to jest tak naprawdę te CIGO w Studziankach?
Tak jak pan redaktor zauważył, Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami jest to instalacja, bo miała być instalacja, która pozwala na przesortowanie i odzysk z odpadów komunalnych jak najwięcej surowców, które będą się nadawały do dalszego unieszkodliwiania. Zresztą no, zgodnie i z dyrektywą odpadową i z polityką, którą prowadzi państwo w tym zakresie. Zresztą no, sam zamysł utworzenia CIGO to był po prostu przeróbka odpadów, które były składowane na starym gminnym składowisku odpadów leżącym naprzeciwko CIGO.
No ja pamiętam ten entuzjazm sprzed lat, że no to będzie naprawdę nowoczesny zakład, który zlikwiduje hałdę śmieci, która jest naprzeciwko tego zakładu.
Tak jest.
Ja tu mam pytanie do pana Wojciecha Dziedzica. Panie Wojciechu, wyście od początku, właściwie jak to jeszcze nie powstało, jak się pojawiły plany, od razu mówiliście, że to nie będzie dobrze działać, że to nie będzie coś wspaniałego, co zrekultywuje żwirownię w Studziankach. Dlaczego?
Nie, to nie było tak. Jak w mediach pojawiły się informacje na temat otwarcia, no byliśmy zaskoczeni, że w ogóle coś takiego powstanie w Studziankach. Z takiej czystej ciekawości zacząłem się przyglądać tydzień po tygodniu, jak przebiega proces budowy. I pierwsze takie zaskoczenie pojawiło się wtedy, kiedy zauważyłem, że na terenie budowy zaczęto zakopywać odpady. Były wykopane specjalne rowy wzdłuż ogrodzenia i tydzień po tygodniu dowożone śmieci i zasypywane żwirem.
To chyba nie jest do końca legalne, tak mi się wydaje.
I wtedy się zapaliła lampka, że skoro właściciel na samym początku zaczyna w ten sposób działać, to co się będzie działo dalej? I jak prześledziłem doniesienia internetowe na temat właściciela i jego działalności w okolicach Ostrołęki, zasypywanie Starorzecza, to pojawiły się już takie poważne obawy, co nas będzie czekało.
Spodziewaliście się państwo, że zaczną wybuchać pożary na przykład?
Nie. Pierwsze takie zaniepokojenie pojawiło się w sierpniu, jeszcze w trakcie budowy, przed uzyskaniem pozwolenia na działalność w ogóle w tym miejscu, kiedy ze zgromadzonych odpadów skostkowanych zaczęły się wydobywać opary, dymy, nie wiem. Wtedy poszło pismo do wszystkich instytucji, które brały udział w wydawaniu pozwoleń, opinii, że może to wskazywać na możliwość samozapłonu. W tej chwili mogę powiedzieć, że zlekceważono to pismo, bo gdyby wtedy podjęto odpowiednie działania, to myślę, że i pierwszego pożaru by nie było i tych następnych też nie. Bo takie przyzwolenie na działanie poza prawem spowodowało, że firma działa dalej w sposób taki, który zagraża bezpieczeństwu i ludzi, i przyrody. Mhm. No w ogromnych rozmiarach.
No ale firma powstawała zgodnie z prawem. Mimo tego, że była to Natura 2000, otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, to tutaj pytanie do pana dyrektora, który był wówczas dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zdecydowaliście państwo wtedy, że inwestor nie musi przygotować chociażby raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Mnie to trochę zdumiewa, bo mniejsze inwestycje wymagają raportów oddziaływania. Tutaj no, wiemy, że będzie sortownia odpadów, Natura 2000 i takiego raportu sporządzać nie trzeba. Panie dyrektorze, dlaczego taka zdumiewająca decyzja wtedy zapadła?
Panie redaktorze, nie do końca to, co pan mówi, jest prawdą, bo my nie podjęliśmy takiej decyzji, bo ta instalacja jest zaliczona do drugiej grupy przedsięwzięć, czyli przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.
I decyzję
wydaje burmistrz, wójt, prezydent miasta odnośnie raportu oddziaływania na środowisko. My wydawaliśmy tylko opinię. I zresztą, tak jak pan redaktor wspomniał, tam jest tak, granica otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, natura jest ptasia i było stare składowisko odpadów, no przepraszam bardzo, teren zdegradowany, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony do przemysłowego wykorzystania, no to czyli trudno, jakbyśmy każdą inwestycję żądali raportu, to też wtedy powoduje, że inwestor ma co najmniej rok albo dwa lata jakby wstrzymana inwestycja. No jesteśmy proinwestycyjni i też mamy pod tym kątem naciski, które sugerują, żeby inwestycje po prostu przyspieszać. Tylko to dlatego tak mówię. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał burmistrz Wasilkowa. I jeszcze chcę jedno wspomnieć.
Tak.
No i nie tylko Rdosiu, bo też opinia była sanepidu. Nikt nie zwraca uwagi, że sanepid odnosi się do zdrowia, życia ludzi. Regionalny dyrektor odnosi się tylko i wyłącznie do środowiska. I jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, już tak, bo wiem, że pan Wojciech chciałby tutaj już zabrać głos. Chodzi o to, że w opisie instalacji była mowa o 60 tysiącach przerabianych odpadów i sortowanych, a nie 170, które są w tej chwili.
Ja chciałbym sprostować, bo znam cały proces inwestycyjny od początku, od podszewki. Mamy zgromadzone wszystkie dokumenty. Wszystkie instytucje, urzędy po drodze popełniły rażące naruszenia prawa przy podejmowaniu, przy tej inwestycji. To, co pan dyrektor mówi, że ta instalacja miała powstać po to, żeby przesortować istniejące składowisko odpadów.
Bo powiem słuchaczom, bo nie każdy tam był. Naprzeciwko CIGO, czy Centrum Innowacyjnej Gospodarki, znajduje się potężna hałda śmieci, która jest starym składowiskiem.
Tak. I inwestor, sporządzając kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawarł taki zapis, że ta inwestycja powstaje po to, żeby przesortować istniejące składowisko. I teraz z punktu dyrektora Rdosiu, z punktu widzenia burmistrza gminy, są to przedsięwzięcia powiązane technologicznie. I wydając decyzję, opinię, czy Rdosiu, czy burmistrz, powinien brać pod uwagę oddziaływanie jednego i drugiego podmiotu. Składowisko jest podmiotem zawsze uciążliwym dla środowiska. I tutaj opinia na temat, raport na temat środowiska powinien być obowiązkowo sporządzony.
Okazuje się, że nie musiał do końca być. Jak państwo widzicie, sprawa jest bardzo skomplikowana tak naprawdę z tą inwestycją. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie i zapraszam. Jest 14:25. Rozmawiamy dzisiaj o Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, o instalacji, w której szczególnie często dochodzi do pożarów gromadzonych śmieci. Gaszenie ich jest bardzo kosztowne, czasochłonne, a wydobywający się dym może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Co ważne, instalacja działa w otulinie parku krajobrazowego Puszczy Knocińskiej, co nie przeszkodziło inwestorowi w uzyskaniu wszystkich możliwych pozwoleń. Czy sortownia działa prawidłowo i czy ktokolwiek kontroluje jej pracę? O tym rozmawiam z moimi gośćmi, dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Lechem Magrelem, zastępcą Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosławem Michalczukiem i Wojciechem Dziedzicem ze Stowarzyszenia Demoskratos. No to, drodzy panowie, sortownia w Studziankach, to już wiemy, że to jest miejsce budzące sporo emocji, sporo kontrowersji, właściwie... Pytanie to jest moje takie, no ono jest dość często kontrolowane, panie inspektorze. Jesteście tam właściwie niemal co roku, to chyba częściej niż zwykle się odbywa to w takich obiektach. Dlaczego tak często tam się odbywają kontrole?
Tak, jak pan redaktor powiedział, kontrole są bardzo często, prowadzone są praktycznie od początku powstania tej instalacji. Nawet przed uruchomieniem tej instalacji pierwsza kontrola miała miejsce. I tu chciałbym wrócić do tego, czym była mowa o tym zakopywaniu odpadów i o tym pożarze, który miał miejsce w 2012 roku, bo wtedy już nasza kontrola wykazała nieprawidłowości w magazynowaniu odpadów, które tam były zwożone jeszcze przed uruchomieniem instalacji. I skutkiem tej kontroli, tych ustaleń było wszczęcie postępowania i wymierzenie kary administracyjnej za niewłaściwe magazynowanie
odpadów. Jakiej wysokości?
Była to wysokość kilkanaście tysięcy za dobę, z tym, że w procedurze odwoławczej ta decyzja została nasza uchylona, więc tak naprawdę nie ujrzała
się
codziennego. Tak jest. No tutaj my na to nie mieliśmy wpływu. No tak uznał organ odwoławczy, który rozpatrywał tą sprawę. Bo oczywiście no, ta firma czy ten zakład odwołał się od tej decyzji. Również skierowaliśmy sprawę w związku z podejrzeniem zakopywania, czy z tymi dowodami wręcz, które nam zostały dostarczone o zakopywaniu odpadów. Przekazaliśmy tą informację do prokuratury celem zweryfikowania, bo uznaliśmy, że to już może wyczerpywać znamiona przestępstwa. Również sprawa była prowadzona, ale ostatecznie też została umorzona. I te kontrole są praktycznie realizowane od początku powstania instalacji. Nie pamiętam, żeby jakaś kontrola, która była prowadzona, nie wykazała naruszeń w tej instalacji czy w tym podmiocie.
Jakie to są naruszenia?
Naruszenia przede wszystkim dotyczą, które się powtarzają. Przede wszystkim nieprawidłowości w ewidencji, prowadzeniu ewidencji odpadów. Jest to ten dokument, który daje nam źródło informacji o tym, ile tam odpadów jest, jakiego rodzaju są te odpady, jak są magazynowane, w jakich ilościach. Ponieważ decyzja, którą zakład posiada, czy ta firma posiada, określa ilości odpadów, które mogą być tam magazynowane, rodzaje tych odpadów i celem zweryfikowania tych ilości jest obowiązek wynikający z ustawy o odpadach prowadzenia ewidencji odpadów. I tutaj właśnie zawsze są największe nasze uwagi i w zasadzie działania pokontrolne, czy w trakcie kontroli dotyczące właśnie tej sfery, gdyż no, zakład nie przedkłada nam w naszej ocenie wiarygodnych informacji. Praktycznie po tych kontrolach zawsze były wymierzane jakieś mandaty karne, kary administracyjne. Jedna kara administracyjna wymierzona w 2015 roku. Też również zostało wniesione odwołanie od tej kary. Też jeszcze jest rozpatrywana przez organ drugiej instancji.
2017 rok.
Tak, kara z tej kontroli również została wymierzona, czy również wszczęte było postępowanie po kontroli w tym roku prowadzonej. Również tutaj, no tutaj nie było w zasadzie odwołania, ale też jakby spółka się nie wywiązała z opłaty tej kary. No, nie możemy jej wyegzekwować. Także tak to wygląda. No jeśli chodzi o naruszenia, no generalnie to naruszenie, o którym powiedziałem, dotyczy tej najbardziej istotnej w naszej ocenie nieprawidłowości, to znaczy takiej, która nie pozwala nam dokładnie zweryfikować tych ilości odpadów.
Dobrze, ale to jest naruszenie, które się pojawia co roku, jak rozumiem, tak? Te nieprawidłowości w ewidencji. Tak. Ale wiem, że była też duża kontrola w lutym tego roku w tej sortowni i tam już nie było kilku pozycji naruszeń, tylko tu już lista jest dość długa i dość poważna.
Tak, tak. To była bardzo szczegółowa kontrola. Była kontrola, która objęła praktycznie kompleksowo działalność tego podmiotu i w wyniku ustaleń tej kontroli stwierdziliśmy naprawdę szereg naruszeń dotyczących zarówno i wyposażenia instalacji, działalności tej instalacji, jak i nieprawidłowości w procesach prowadzonych, przetwarzania odpadów, prawidłowości tych procesów, jak i niewykonywania odpowiednich badań, do których jest zobowiązany zakład w świetle przepisów, jakby nierealizowania też obowiązków sprawozdawczych, które zakład ma. No, szereg naruszeń praktycznie praktycznie z każdej tutaj sfery przepisów, które obowiązują ten podmiot w ramach tej działalności, te naruszenia były stwierdzane. Tutaj również po tej kontroli podjęliśmy takie działania, które nam jakby przysługują z mocy przepisów. Tak?
Też, tylko
tak
jeszcze dopytam, przepraszam, że się wtrącę w słowo, ale dopytam, bo te nieprawidłowości, o których pan mówi, to są takie troszeczkę biurokratyczne, tak? Ktoś czegoś nie wpisał, ale tu się pojawia pytanie, czy te śmieci, które żeście tam znaleźli w tej sortowni, to są te śmieci, które tam mogą być zgodnie z pozwoleniem, czy nie?
Między innymi to, o czym mówiłem, te kary, które wymierzamy, właśnie są wymierzane za to, że odpady są albo nieprawidłowo magazynowane, albo nie tu, gdzie trzeba, albo nie te, co trzeba. To właśnie tego rodzaju
naruszenia. To znaczy, że niewłaściwe odpady tam trafiają? Bez pozwolenia?
Nie, to nie chodziło o niewłaściwe odpady, tylko o niewłaściwe miejsce magazynowania. To znaczy pozwolenie określa konkretnie, na którym, nie wiem, na której działce, w którym sektorze jakby tego magazynu, bo to jest magazyn, mogą te odpady zalegać. I po weryfikacji tych informacji to stwierdziliśmy, że tu są nieprawidłowości. Jeśli chodzi o, bo pan jakby redaktor, rozumiem, dąży do tego pożaru, tak? Czy mogło to być przyczyną pożaru?
Znaczy do pożaru tak? Też dążę, bo strażacy mówią wprost, takie nagromadzenie śmieci może być przyczyną samozapłonu, chociaż akurat w 2012 roku prokuratura, posiłkując się opiniami biegłych, doszła do wniosku, że nie był to żaden samozapłon, tylko celowe podpalenie. Jak było w pozostałych trzech przypadkach, czyli w 2015, 16 i 17, tego jeszcze nie wiemy, bo właściwie pożaru z 16 i 17 roku chyba nie został zgłoszony żadnym organom. No ja kilkanaście minut temu rozmawiałem z panią prokurator i mówi, że no nie mają takiego postępowania zgłoszonego. Więc do pożaru zaraz dojdziemy, ale ja bym chciał ustalić. To w końcu te śmieci, które są w CIGO w Studziankach, one są, to są właściwe śmieci? To są te odpady, na które firma ma pozwolenie? Czy tam trafiają po prostu jakieś śmieci, nad którymi już dzisiaj nikt nie ma kontroli i patrzycie, że to jednak nie powinno się tam znaleźć?
No te kontrole, które dotychczas były przeprowadzone, wykazały, że tam są odpady w tych sektorach, w których były określone miejsca do magazynowania danej grupy odpadów, no to jest takie trochę biurokratyczne, tak?
Ponieważ proszę mówić odpadów, po polsku, żebyśmy wszyscy zrozumieli.
Tych odpadów jest w pozwoleniu sporo, tak? Ponieważ tam są, jeszcze może powiem, wyjaśnię. Na tym magazynie są magazynowane odpady zarówno dowożone, jak i odpady wytworzone w wyniku pracy instalacji.
Ona w ogóle pracuje?
My nie stwierdziliśmy takiego faktu, tak bym powiedział.
Że to jest sortownia odpadów. Tak, rozumiem, że odpady, które tam trafiają, mają być posortowane i wykorzystane w inny sposób.
Takie jest założenie tej instalacji, że odpad ma przyjechać i ma trafić na linię, ma być posortowany i te odpady w wyniku przetworzenia na tej instalacji w części mogą być magazynowane przez pewien czas, w części mają być przekazywane do dalszego przetworzenia i taka jest zamysł, taka idea, prawda, tej instalacji. W tej chwili w naszej ocenie te odpady tylko przyjeżdżały. Nie stwierdziliśmy, żeby w czasie naszej obecności ta instalacja funkcjonowała. Również stwierdziliśmy, że w porównaniu z ilością odpadów, która była zmagazynowana na początku tego roku, kiedy była prowadzona pierwsza kontrola w tym roku, jest znacznie większa, tak? Czyli dużo więcej tych odpadów jest, co świadczy o tym, że, znaczy może świadczyć o tym, że te odpady no, nie są przetwarzane, że one tylko są magazynowane. No ale pozwolenie również trzeba tu dodać, no zezwala na magazynowanie do 3 lat odpadów.
Czyli na razie wszystko się odbywa, jak rozumiem, w świetle prawa. Panie Wojciech, no to ja mam pytanie. Pan mieszka tam niedaleko, pan mieszka w Studziankach. No to może pan widział pracę tej instalacji, że tam faktycznie ktoś siedzi i sortuje te śmieci, te hałdy maleją.
Pracę tej instalacji dokładnie słychać z mojego domu. W ubiegłym roku zdarzało się, że pracowała do godziny 16. Rzadko zdarzało się, że pracowała do godziny 22, ale były dni takie, gdzie pracowała i po godzinie 24. Bo bęben sortujący słychać bardzo wyraźnie. Natomiast ja bym chciał wrócić do czego innego. Do samego początku, do założeń powstania. Ta sortownia miała powstać po to, żeby przesortować istniejące wysypisko i na bieżąco dowożone śmieci z terenu 4 gmin. Wasilków, Supraś i pozostałe. I te śmieci powinny wjeżdżać, samochody powinny wjeżdżać na wewnątrz sortowni, śmieci trafiają na linię sortowniczą i to, co jest posortowane, powinno wyjeżdżać do odbiorców, którzy skupują surowce wtórne. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, czy od początku, to nie wskazuje na to, że ta sortownia w ten sposób działa, bo ani grama śmieci z istniejącego wysypiska nie zostało przesortowane. Natomiast są zwożone śmieci, mam podejrzenie, że z innych regionów Polski, zupełnie odległych, Gdańsk, Warszawa, bo
na jakiej podstawie pan to podejrzewa?
Firma wygrywa przetargi w różnych miastach Polski i w przetargach wskazuje, gdzie te śmieci, gdzie te odpady mają trafiać. I przetarg w Warszawie na przykład, rozpatrywany przez Krajową Izbę Odwoławczą, był na 600 tysięcy ton i współuczestniczący w przetargu zarzucali, że firma, która ze studziany, która wygrała ten przetarg, nie ma możliwości przerobienia takiej ilości odpadów. I o dziwo Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wygrywający nie musi od razu przerobić tych śmieci.
No to już wiemy, że może chociażby je magazynować przez 3 lata zgodnie z pozwoleniem.
Dobrze, ale jeszcze 600 tysięcy ton to jest 10 lat przerabiania na tej instalacji.
To zresztą wystarczy się wybrać na to składowisko, sortownie, zobaczyć, jakie to są hałdy. Ale ja jeszcze krótko bym pana inspektora prosił, no bo wiem, że dzisiaj też tam poszła kontrola do firmy. Czy ona się odbyła, proszę mi powiedzieć?
Tak. Ja jeszcze tylko może dodam a propos wcześniejszych ustaleń, że my oczywiście oprócz naszych działań poinformowaliśmy również tutaj organ wydający pozwolenie, żeby też ewentualnie przeanalizował te naruszenia w zakresie możliwości jakichś tam podjęcia działań.
Organ wydający pozwolenie to jest Urząd Marszałkowski, Departament Ochrony Środowiska. Do tego tematu wrócimy w kolejnej części. A teraz na razie postawimy kropkę i zróbmy chwilę przerwy, dobrze?
Dobrze.
I 28 sekund dokładnie. W dzisiejszym programie rozmawiamy o Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Jak już mówiliśmy wcześniej, to jest bardzo duża sortownia śmieci ulokowana kilka kilometrów od gęsto zamieszkanych Studzianek, w której już 4-krotnie dochodziło do groźnych pożarów śmieci. Dlaczego mimo wykrywanych licznych nieprawidłowości obiekt nadal działa bez przeszkód i czy w ogóle można zapobiec dalszym zagrożeniom? O tym rozmawiam z moimi gośćmi, dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Lechem Magrelem, zastępcą podlaskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Mirosławem Michalczukiem i Wojciechem Dziedzicem ze Stowarzyszenia Demoskratos ze Studzianek. No i tutaj właśnie moje pytanie brzmi, co można by zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie sortowni, ale zanim odpowiem sobie na to pytanie, to ja wrócę do naszej niedokończonej poprzedniej rozmowy. Chodzi mi o kontrole, które są przeprowadzane na tym obiekcie. Jak już wiemy, dzisiaj kontrola jakaś udała się do tego obiektu. Pojawia się pytanie, czy udało się państwu wejść i sprawdzić, co tam się dzieje.
Kontrola właściwie to już trwa od pewnego czasu. Dzisiaj była kolejna wizyta. Tutaj w tej kontroli jakby bierze udział również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, więc chcieliśmy w dniu dzisiejszym dokonać wizji, oglądu, oceny jakby tej instalacji wspólnie. I ta niestety wizyta się nie udała, ponieważ w tym tygodniu dostarczono nam zwolnienie pełnomocnika chorobowe, które wskazuje, że on już nie może reprezentować przynajmniej w tym tygodniu. No oczywiście wzywamy spółkę do stawienia się, do przedstawienia nam pełnomocnictwa innej osoby upoważnionej, ale to niestety jest nieskuteczne w tej chwili. Także trudno w tym momencie jakiekolwiek działania podjąć wobec braku możliwości skontaktowania się albo obecności osoby, która jest upoważniona, a niestety musimy to zrobić, bo to wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Czyli nie możecie tam wejść bez przedstawiciela właściciela?
Znaczy wejść możemy, ale jakiekolwiek ustalenia, jakiekolwiek czynności, które realizujemy, no musi być obecny przedstawiciel. Pełnomocnik.
Wystarczy się rozchorować, wystarczy nie odbierać wezwań, wystarczy nie przyjść i właściwie
W tym momencie mamy taką sytuację, że przedłożono nam było, tak jak powiedziałem, zwolnienie i my w tym momencie no, musimy już tutaj niestety nie możemy wymagać od tego pełnomocnika, który był wyznaczony do tego, żeby reprezentował spółkę, ponieważ jest w pewnym sensie tym zwolnieniem usprawiedliwiony.
Panie dyrektorze, pana pracownicy dzisiaj tam poszli, tak? Jak rozumiem? Za każdym razem, na każdej kontroli byli przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska. Czy to jest nowość, że jednak Urząd Marszałkowski poczuł się i wysłał swoich ludzi, żeby zobaczyć, co się dzieje?
Nie to, że się poczuł, tylko zawsze się poczuwa do tutaj odpowiedzialności. Natomiast od kontroli, to tak jak pan inspektor wspomniał, jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Natomiast to co się stało, że kontrolowaliśmy
CIGO w Studziankach w 2015 roku pod kątem jakby zastępczej instalacji RIPOK-u. Natomiast co się stało, że tym razem poszliśmy wspólnie, to było pokłosie spotkania Państwowej Straży Pożarnej po właśnie ostatnim pożarze w Studziankach, gdzie po prostu strażacy już konkretnie ustalili, że taka ilość odpadów, która jest tam składowana, no, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia i życia ludzi. My wszczęliśmy postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego, które zostało wydane, tak dla przypomnienia państwu, pod koniec grudnia 2014 roku, bo wcześniej CIGO działało na podstawie pozwolenia wydanego przez starostę. I po zaproszeniu do udziału w kontroli przez WIOŚ, który od momentu wybuchu pożaru prowadzi kontrolę, no wysłaliśmy swojego przedstawiciela, no bo tak jak powiedziałem, no zmierzamy do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
No to dość poważna deklaracja, ale panie dyrektorze, tak trochę za słówko pana złapię. 2012 mamy pierwszy duży pożar, który trwa tydzień, przypomnę. No i skala zagrożenia tam była badana przez wszystkie możliwe instytucje, Sanepid, Inspektorat Ochrony Środowiska i tak dalej. A mimo to w 2014 roku państwo wydajecie temu obiektowi pozwolenie zintegrowane. To ja czegoś, przyznam, nie rozumiem. To znaczy, co on był działał wtedy w porządku, że bez przeszkód się wydaje takie zezwolenie? No znaczy, i jednocześnie mamy kontrolę WIOŚ-u, które wykazują przecież liczne nieprawidłowości. Za każdym razem, tak? Od 2012 roku.
Panie redaktorze, ale to tak, jak właśnie pan inspektor wspomniał, no kwestia naszego prawodawstwa jest taka, że urzędy działają na wniosek, prawda? Wniosek wpływa po kontroli, tak jak pan inspektor wspomniał, firma deklaruje, że wszystko naprawiła, wszystkie nieprawidłowości. Po
i
sprawdzeniu,
co?
No i jest wszystko okej. Okay. I my nie mamy prawa nie wydać pozwolenia, które wcześniej też wydał starosta.
No ale okazuje się, że nie jest okej przecież, tak? No, pan naczelnik, no, pan inspektor, no mówi wyraźnie, no wchodzimy co roku na kontrolę i co roku mamy te same nieprawidłowości, a w tym roku tych nieprawidłowości jest już kilkanaście. No to ja tu nie widzę, że coś, że jest okej.
Okay.
No, co się takiego stało, panie dyrektorze, że dopiero w tym roku, że dopiero teraz pan mówi o tym, że zmierzacie do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji?
Panie redaktorze, ja może jeszcze raz powiem, bo nawet i pan Wojciech też on o tym wspomniał, że nawet i ta sortownia, prawda, są momenty, że ona działała, prawda, do godziny 16, do godziny 18, nawet po 22 czy po 24. Czyli nie można powiedzieć, że instalacja nie funkcjonowała czy nie działała. W związku z tym, tak jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy, my też działamy na dokumentach, działamy na oświadczeniach i działamy na całej jakby dokumentacji, która do nas trafia. I według i oświadczeń właścicieli, i według dokumentów, które wpłynęły do nas właśnie z WIOŚ-u po kontroli, po wyjaśnieniach przez firmę, wszystko było w porządku. W związku z tym dostali pozwolenie. Tak jak wspomniałem, w 2015 była kontrola. Było wszystko ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Było wszystko w porządku. Natomiast to, co powiedziałem, nasze zdecydowane działania były praktycznie na wniosek Straży Pożarnej. Czyli, tylko i wyłącznie za to, że
czyli są dopóki nie było tego wniosku, państwo nie mogliście nic sami z siebie zrobić.
Tak jest. My
mimo tego, że widzieliście, że dostawaliście raporty WIOŚ-u o nieprawidłowościach, mimo tego, że widzieliście, że tam te śmieci się palą, mimo tego, że pan Wojciech aktywnie zasypuje państwa informacjami o tych nieprawidłowościach, to rozumiem,
pan
że to
Wojciech
było za mało.
Ostatnie pismo do nas wysłał w 2013 roku. Gdzie Urząd Marszałkowski nie miał żadnej władzy nad instalacją.
Ale inspektorat ochrony środowiska no, zasypuje was pismami przynajmniej co roku. Po każdej kontroli dostajecie wyniki. No, i wiecie,
ale
no
to jeżeli już
że
tak, panie redaktorze, będziemy mówili, no to proszę bardzo. Ja mam nawet konkretne daty. Kiedy pismo było z WIOŚ-u do nas, kiedy była odpowiedź NBK, która też płynęła nie do nas, a płynęła do WIOŚ-u. O tym, że oni naprawili te swoje nieprawidłowości. Do nas to trafiło. Była sprawa, jak to się mówi, rekontroli. I WIOŚ odpowiedział, że fajnie, zrobi tą rekontrolę, ale dopiero w 2018 roku, bo co roku kontroluje.
Mhm. Jeżeli ja w tej wiem, chwili udało się przyspieszyć
mówimy,
tą rekontrolę.
Nie, bo rekontrolę przyspieszyliśmy na podstawie, że teraz był pożar.
No właśnie, to no, ja chcę zapytać, to, no. Po co płonął tam śmieci? No bo wiemy, że przynajmniej jeden z pożarów, ten pierwszy, to było celowe podpalenie. No przynajmniej tak ustalili biegli, którzy badali tę sprawę.
Jeden biegły.
Więc co firma zyskuje na tym? Co można zyskać na tym, że te śmieci tam spłoną?
Śmieci, jeżeli płoną, to zmniejsza się ich objętość.
Czyli więcej się da włożyć z powrotem.
No wtedy się można by sobie tutaj dywagując tak powiedzieć, że powierzchnia do dalszego magazynowania odpadów jest, że tak powiem, powiększana albo znikają odpady, które zalegają, a w to miejsce można, bo się spalą, tak, a w to miejsce można złożyć jakby nowe magazyny odpadów, więc to głównie z tego powodu. Ja tylko może, jeśli mogę, ad vocem do pana dyrektora zdanie, ponieważ my oczywiście, no tak do końca nie było, jak pan dyrektor powiedział, że my napisaliśmy, że wszystko dobrze i że tutaj nie będzie rekontroli. No bo my wytłumaczyliśmy dlaczego, ponieważ my wykorzystaliśmy swój czas wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i poinformowaliśmy jedynie, że spółka odpowiedziała na to zarządzenie w taki, a nie inny sposób.
Mhm. Czyli rozumiem, że wystarczy oświadczenie spółki, że już będziemy działać zgodnie z prawem, że naprawimy wszystkie nasze błędy i właściwie na tym się kończy postępowanie, jak rozumiem, tak? Ale tak się zastanawiam, czy tutaj na przykład, tu znowu do pana dyrektora pytanie, czy tu może nie jest tak, że zależy może departamentowi czy urzędowi marszałkowskiemu na utrzymywaniu tej instalacji, no bo ona jest wpisana jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. To jest instalacja, która znalazła się w wojewódzkim planie, prawda? To jest instalacja, która jest w jakiś tam sposób strategiczna, że wykreślenie jej dzisiaj sprawiłoby pewne kłopoty na przykład dla kilku gmin, które tam oddają swoje śmieci. Może to jest przyczyna, dlaczego przez 5 lat właściwie no, nic się nie działo i raptem w 2017 roku po pożarze, który wcale nie był największy, okazuje się, że procedura zmierza do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego.
Znaczy, panie redaktorze, no, na pewno to ten problem już na tyle nabrzmiał, tak jak zresztą jak i tutaj pan Wojciech, pan inspektor mówił i tutaj chcę uruchomić te wszystkie procedury, które są zgodne z prawem, aby cofnąć te pozwolenia zintegrowane, bo też, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, no my musimy mieć naprawdę jednoznaczne, konkretne po prostu dowody, a tak jak pan inspektor wspomniał, firma przedstawia kwit, przedstawia faktury, rachunki, karty przekazania odpadów i wszystko na papierze się zgadza.
Może teraz też tak będzie.
No to dlatego w tej chwili, jak wspomniałem, rozpoczęliśmy procedurę ze względów nie tylko jakby takich spraw papierkowych, a ze względów właśnie ochrony zdrowia i życia ludzi i ze względów przeciwpożarowych.
Ja bardzo żałuję, że właśnie nie mamy za bardzo czasu poświęcić temu tematowi, ale chwilkę jednak poświęćmy, bo no ja się tak zastanawiam, no płoną śmieci, tak? To są często plastiki jakieś. Tyle się mówi o szkodliwości palenia śmieciami w piecach domowych, a tam płoną hałdy, tysiące ton. No i to jest pytanie, to ma jakiś wpływ na środowisko, na ludzi, czy nie? No bo informacje tu są sprzeczne. No, z jednej strony widzimy ten dym toksyczny, który się stamtąd wydobywa, ale z drugiej strony pomiary chyba nie wykazują jakichś przekroczeń norm. I to bym bardzo prosił krótko panów, no bo naprawdę czas nas troszeczkę zaczął gonić.
To ja może krótko, jeżeli się uda. Więc jeżeli chodzi o emisję zanieczyszczeń, to absolutnie nie można powiedzieć, że tej emisji nie ma, bądź ta emisja, nie wiem, jakaś jest znikoma i nieszkodliwa, nazwijmy to w ten sposób. Aczkolwiek mamy do czynienia z pożarem, tak, który jest zdarzeniem nagłym, gwałtownym, trwa w zależności od tego, jak szybko się go ugasi, od, nie wiem, od kilku godzin do kilku dni czy kilkunastu dni. I ta emisja oczywiście w tym czasie, kiedy się te odpady palą, jest. Z tym, że no pożar nie jest w jakiś sposób normowany prawnie, tak, jako źródło emisji, więc my
czyli
oczywiście...
jak się pali hałdę śmieci, to nie ma żadnej normy na czystość powietrza,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie. My w tym momencie nie możemy ocenić, czy ta emisja jest taka, czy inna, za duża, czy za mała, czy przekroczona jest jakaś norma, dlatego, że nie ma tej normy. My możemy jedynie oceniać stan czystości powietrza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i oceniać, czy ewentualnie to może mieć wpływ na otoczenie, na zabudowę, na ludzi, którzy tam mieszkają. I takie działania my podejmujemy. No i podczas ostatniego pożaru, no tutaj nasz samochód laboratorium mobilne, które tam poruszało się w okolicy zabudowy, no nie wykazywało takiego zagrożenia.
I to jest właśnie zaskakujące, no, że płonął śmieci, wszyscy widzimy dym, wiemy, że no nie jest on obojętny zupełnie, bo jak się reklamówka pali, to chyba każdy widział, czy opona, takie tam rzeczy między innymi są na tej instalacji, na tej sortowni. No niestety nasz czas dobiegł końca. Ja panom bardzo dziękuję za rozmowę. Tu musimy postawić kropkę. Ja przypomnę, kto był moim gościem. Po pierwsze to był pan dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pan Lech Magrel. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Dziedzic, mieszkaniec Studzianek, członek Stowarzyszenia Demos Kratos. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. I zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mirosław Michalczuk. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia państwu. Ryszard Minko.